Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Tech Love. Dziś odcinek wtorkowy, czyli czas na recenzję. I dziś, tak zupełnie przypadkiem, składa się, że dostaliśmy do recenzji fantastyczny flagowiec, albo prawie flagowiec, w sumie no flagowiec.
Nie no, chyba średnia półka.
To właśnie, cześć.
No właśnie, od tego zaczniemy. wymieńmy nazwę. Mamy na stole Xiaomi Redmi Note 8T, ale zanim zaczniemy dyskusję na temat w ogóle smartfonu Xiaomi, bardzo proszę o szybki komentarz tego, co się wydarzyło w sobotę. To, co przewidzieliśmy.
Tak, zadziało się to, co wszyscy przypuszczali, że się zadzieje, chociaż gdzieś tam żyliśmy nadzieją, że może się lepiej do tego przygotują, czyli promocja, o której mówiliśmy, wyprzedaż przedświąteczna w sklepie Xiaomi Mi Store w Galerii Mokotu w Warszawie zakończyła się zamknięciem sklepu, zanim się dobrze otworzył, chociaż...
A zakończyła się sukcesem. Jedno...
Tak, wszystko się sprzedało.
Wszystko się sprzedało, co miało się sprzedać.
Chociaż widziałem, że ktoś sprzedawał bardzo dużą ilość sprzętu na jakiejś zamkniętej grupie, więc bardzo możliwe, że w ogóle to, co miało być sprzedane, to nie trafiło w ogóle do sprzedaży.
To wiesz, tam patologia zawsze się przy takich sytuacjach pojawia.
No ale to może powiedzmy po prostu w dwóch słowach, że te wszyscy ludzie, którzy przyszli po tanie urządzenia Xiaomi, po hulajnogi, odkurzacze, telefony za 500 zł, te, które miały kosztować 2,5, po prostu się pobili między sobą i z ochroną Galerii Mokotu.
Kilka osób się pobiło, nie przesadzajmy, nie było jakiejś totalnej walki.
Ktoś tam rękę miał złamaną nawet, pod kogoś przyjechała karetka.
Tak, były. Znaczy,
mnie zaskakują takie komentarze pełne zdziwienia, że takie coś w ogóle tam
nie,
się
nie, to normalnie, już wiadomo, że to było, że tak będzie. Więc.
Znaczy, myślę, że właśnie ludzie tak reagują. Ja na przykład interesuję się mocno dosyć butami sportowymi. Wiem, teraz będziecie się śmiali, ale są takie premiery, gdzie ludzie po 3 noce koczują w centrum Warszawy przed sklepem. I bardzo często, jak ktoś tego nie ogarnie, tej kolejki, jak kolejka się jakoś nie ułoży w jakiś zorganizowany komitet, to no dochodzi do scen dantejskich. I tak tutaj też było. I to jest naturalne w momencie, kiedy tak mocno przeceniasz produkt.
A co więcej, te buty to chyba tak w normalnej, regularnej cenie pewnie się tak stoi.
Tak. Chodzi o to tutaj, że po prostu jest masę tak zwanych resellerów, którzy te buty zdobywają i później sprzedają je takim starym dziadom jak ja razy 3. Bo ja nie stoję 3 noce. Po naszych doświadczeniach niemieckich, iPhone'owych wyrosłem z tego. Ale do rzeczy. Czyli jak podsumowujecie, tak naprawdę to strzał w kolano, czy hity dla Xiaomi?
Myślę, że to Xiaomi powinno się wypowiedzieć, jak oni to oceniają. Z mojego punktu widzenia to, co jest istotne dla nich, to, że po raz kolejny rozmawialiśmy o tym, że oni prawie w ogóle nie wydają na marketing taki ATL duży, wizerunkowy, w związku z czym to jest po prostu wizerunkowy marketing. To jest darmowy PR, który sobie uzyskali. Czy on jest pozytywny, czy negatywny, to tak naprawdę nie do końca nam rozstrzygać jeszcze dzisiaj.
A o tej akcji mówili wszyscy, napisali o tej akcji wszyscy o raz, potem napisali wszyscy o niej drugi raz, jak się stało to, co się stało, więc tak naprawdę...
Ja myślę, że nawet takie duże media, które w ogóle nie pisały przed promocją, to napisały dopiero po.
Dokładnie.
Gdyby tam był spokój i nic się nie działo, a było już kilka takich otwarć na przykład sklepów, to nie było typowe otwarcie, ten sklep był otwarty 2 tygodnie wcześniej, tylko po prostu była specjalna promocja. Otwierali tych sklepów już dużo i było takich przecen dużo. Tyle, że były na tyle dobrze zorganizowane, że nikt o tym nie pisał poza mediami gdzieś tam.
Ale były tak agresywne? Były tak agresywne.
Były dość agresywne. Nie były może aż tak agresywne jak tutaj, ale no umówmy się, że tych produktów, które były przecenione najbardziej tam po 80%, było, telefonów było 10 ponoć, hulajnóg chyba też było 10.
Chyba 5 nawet.
Czy 5. Więc wiadomo było, że mało kto to kupi, ale jednak z jakiegoś powodu zadziałał ten efekt, że tutaj cebula, deal, Xiaomi lepsze. No i cóż, na pewno...
Ja sobie pozwolę jednak skomentować to, wiesz co, bo jednak ludzie nas słuchają chyba, żeby usłyszeć jakąś naszą opinię na ten temat. Ja jako PR-owiec uważam, że to był po prostu sukces.
Ja to
dla tej marki, która chce i pozycjonuje się na rynku jako taki ostry zawodnik, jako tak zwany challenger, czyli firma, która właśnie inaczej się komunikuje, stawia na niezwykłą jakość sprzętu, ale w bardzo dobrej cenie, która trochę niszczy ten rynek, czyli często czytam na przykład na GSM Online, Wojciech pisze, czy tam jakiś któryś z jego redaktorów piszą coś takiego, kolejny killer flagowców. No i o jakiej marce mowa? Zawsze mowa o Xiaomi. Więc to wszystko się wpisuje w tą strategię. A te osoby, które tam poszły, no to poszły na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko. Faktycznie, no może można byłoby troszeczkę to lepiej logistycznie zorganizować. Trzeba było ułożyć kolejkę od samego początku, ale widocznie ktoś nie docenił siły tej promocji. Kochani, tyle na temat sklepu, ale dzisiaj będziemy mówić dużo o Xiaomi, bo mamy super produkt na stole. Pytanie właśnie, zacznijmy może od tego, czy ktoś z was, patrzę tutaj przede wszystkim na Jarka, czy Jarek, czy ty się orientujesz, jak to jest z tymi właśnie niskimi, średnimi, wyższymi albo dolnymi półkami w Xiaomi? Bo w tym roku Xiaomi wpuściło mnóstwo modeli na polski rynek. Ja trochę straciłem, ja mam wrażenie, że mnóstwo, straciłem trochę kontrolę, czyli seria, Redmi Note to jest ta seria najwyższa?
Nie, Redmi Note 7, w ogóle mamy tak naprawdę dwie submarki, można powiedzieć, Xiaomi. Mamy smartfony z serii Redmi i smartfony z serii Mi. Te z serii Mi są oczywiście wyżej pozycjonowane. A te Redmi, tutaj właśnie odniosę się do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, to są moim zdaniem ich flagowce. To nie są smartfony, które konkurują z flagowcami konkurencji typu iPhone czy Samsung S10 czy ktokolwiek inny, tylko to są właśnie ich flagowe modele. Takie modele jak Redmi 7 to był przecież smartfon, który sprzedawał się w tysiącach sztuk tygodniowo w Polsce. Więc to jest ich flagowiec. To jest, mówiąc kolokwialnie, produkt, który płaci ich rachunki.
No dobrze, ale flagowiec to nie jest produkt, który płaci czyjeś rachunki i sprzedaje się w tysiącach sztuk, tylko to jest właśnie ten produkt, który jest szczytem osiągnięć technologicznych, na którą firmę w danej chwili stać.
Ale to jest w innych markach.
A to jest kwestia perspektywy.
To jest w innych markach, a właśnie Xiaomi ma zupełnie inne podejście do tego właśnie. Bo moim zdaniem.
Oczywiście rozumiem to, co mówisz, Norbert, że normalnie każdy ma tak, że ma flagowca, który pokazuje wszystko to, co najlepsze. A ja chociażby mam przykład własny z LG, gdzie była seria G i V. I seria G to były flagowce, a seria V to były co? Nadflagowce? To były takie urządzenia, które pokazywały coś
super
innego.
Flagowce.
No właśnie, nawet ciężko to nazwać. I ja jestem zdania, że w przypadku Xiaomi oni nie kładą dużego nacisku na serię Mi, choć rzeczywiście Mi 9 też jest tam kilka wersji, dlatego można było się pogubić, która jest do czego. To są smartfony fajne, zaawansowane technologicznie, które konkurują na przykład pod względem możliwości fotograficznych czy pod względem wydajności z flagowcami konkurencji, ale z punktu widzenia Xiaomi najistotniejszy nacisk jest kładziony właśnie na te smartfony z serii Redmi.
To w ogóle bardzo tanie urządzenie.
Tak, nawet w momencie, kiedy gdzieś zaczynałem, przymierzałem się do tego testu, on kosztował, bo testowałem tę wersję 4x64 GB. Uważam, tutaj od razu nadmienię, że wersji 3x32 nie warto kupować. Warto może pochylić się nad wersją 4x128, ale to o tym mam za moment. On kosztował 899 zł, ten środkowy.
A teraz jest promocja.
A teraz jest promocja 799. I Boże. Pokazywałem ten telefon paru osobom. Zrobiłem taki test wśród znajomych, rodziny. Ludzi, którzy używają przeróżnych smartfonów. Po prostu pokazywałem, zobacz, tak z zewnątrz. Duży ekran. Tu jeszcze Full HD, ale o tym nie wspominałem, bo to przecież i tak do końca tego nie widać. 4 aparaty, pokazywałem jak wygląda. No i pytałem się, ile twoim zdaniem to ten sprzęt jest warty? 4 aparaty. To kwoty nie padały niższe niż 1500, tak? Z zewnątrz.
Ja w ogóle bym powiedział, że 2,5. Gdyby ktoś mi go pokazał, to bym powiedział, że 2,5, bo ty masz
perspektywę iPhone'ową.
My mamy inny cennik w głowie, Marcin, ustawiony.
Tak, to u nas też 10-latek w domu powiedział, no przecież telefon za 800 zł? Że telefony kosztują po 5 tysięcy.
No właśnie.
Chociaż ja nie mam iPhone'a 11 Pro Max.
I to jest, słuchajcie, wiecie co, wydaje mi się, to jest olbrzymia siła Xiaomi, że Xiaomi tak właśnie pozytywnie zaskakuje swoich klientów. I to jest, jeszcze ważna informacja, Xiaomi nie jest sponsorem tego odcinka. My tutaj mówimy absolutnie nasze szczere opinie. Jarek, co ty teraz robisz? Męczysz się ze zdjęciem obudowy? Rozumiem?
Męczę się ze zdjęciem obudowy, bo moim zdaniem, gdy spojrzysz na ten smartfon, to jest największa wada. To etui, w którym dostałem ten telefon od ciebie, to jest tragedia.
Ale to etui jest... Ja nie wiem, czy musisz go zakładać.
To nie jest... Etui nie jest tragedią. Tragedia to się stała, jak ja wyjąłem ten smartfon i niosłem go po tych schodach, które są tutaj w pomieszczeniu, które dzisiaj nagrywamy. Aha. I w połowie tych schodów, na wysokości 3 metrów, nie wiem dlaczego, ale ten smartfon wypadł mi z ręki. I przetrwał.
Ale ten egzemplarz?
Tak, ten egzemplarz.
I bez obudowy?
Bez obudowy. I ja wbiegłem ze łzami w oczach i nałożyłem tą silikonową obudowę i nie zdejmujcie jej, proszę was, bo nie chciałbym go zniszczyć. Ale on przeżył.
A najlepsze jest to, że na nim nie dość, że przeżył, to na nim w ogóle nie widać żadnych śladów tego upadku.
Teraz jak będę dawał ten telefon, to będę musiał zapłacić.
A tak mówisz serio, że to ten egzemplarz ci spadł?
Tak, tak, ten. I więc to taki przypadkowy zupełnie crash test. Oczywiście nie róbcie tego.
Bo Marcin już to zrobił.
Ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Z dużej wysokości, na twardą powierzchnię betonową.
Po metalowych schodach,
tak. Był jakiś rykoszet po drodze, więc naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Ale idźmy dalej. Czyli co, etui ci najbardziej nie pasuje w tym smartfonie?
W sumie tak. Na pierwszy rzut oka ciężko się do czegoś innego przyczepić, bo sam wygląd bez etui już patrząc, jest tam taki ładny gradient z tyłu. Może się podobać lub nie. Są trzy wersje kolorystyczne dostępne.
Ta wersja bardzo podoba. Musimy jakieś zdjęcia wrzucić na bloga, żebyśmy...
Oczywiście. Tak, wrzucimy oczywiście zdjęcia.
Wydaje mi się, że ta akurat... No moim subiektywnym zdaniem jest najmniej ciekawa z trzech, które są dostępne. Jakoś wiadomo,
mamy taką,
rok 2020...
mam taką szarą wersję.
Tak, to jest, nawet nie pamiętam, jak się nazywa, zaraz sprawdzę. Ale rok 2020 to będzie niebieski, Classic Blue.
Moon Shadow Grey to jest.
Na stronie jest po prostu czarny, się okay. nazywa, na mi sklepie, mi home. Niebieski moim zdaniem jest ciekawszy. Jest jeszcze biały. Biały w ogóle był w odwrocie przez kilka lat, tak w ogóle rynkowo w tej chwili wraca, więc wydaje mi się, że to też może być ciekawa propozycja. Myślę, że nie mamy tutaj ambicji, żeby iść w jakieś takie detale związane ze specyfikacją czy wydajnością, ale kilka rzeczy bym
wspomniał. Jakieś detali trzeba powiedzieć, wiesz.
Tak, na pewno jest fajne to, że tu jest spory ekran, 6,3 cala przekątnej, ale nie jest tak zły. Jest wysepka w kształcie łezki, dość mała, więc wydaje mi się, że w ogóle jak zaczęły się smartfony z noczami, które były dość duże, pierwsze iPhony i cała
na konferencji. iPhone ma cały czas takiego samego
notcha. iPhone tak. Już raz zrobili dobrze to, co będą zmieniać. Ludzie na początku narzekali na te nocze, później się przyzwyczaili. Teraz mamy też smartfony z tymi kamerkami, które wyjeżdżają, więc w ogóle nie ma żadnego wcięcia. Ja osobiście jestem zdania, a używałem chyba każdego możliwego rozwiązania, że w sumie to nie ma żadnego znaczenia po jakimś czasie. Człowiek się do tego tak przyzwyczaja, że nie wiem, jaka jest wasza opinia na ten temat.
W sensie nie widzi człowiek tego po prostu.
Tak, w ogóle to zauważasz.
Ja jestem przeciwnikiem tych wyjeżdżających aparatów. Dla mnie to jakoś tak wygląda podejrzanie, poza chyba pierwszym Oppo, które zrobił na mnie największe wrażenie, później kolejne warianty tego. Zawsze przychodziło mi do głowy, że to się w pewnym momencie zepsuje, złamie.
Dokładnie tak.
Chociaż jest to robione solidnie oczywiście, przewidziane na tysiące takich zastosowań, ale jednak gdzieś z tyłu głowy mam takie światełko, nie jestem tego zwolennikiem. Ale faktycznie, Jarek, masz rację, ja na przykład używając chociażby Samsungi S10 czy Motorola ostatnio, kompletnie w pewnym momencie już nie widzę tego otworu. Przyzwyczaiłem się, to jest kwestia... Po tygodniu jest to integralny element ekranu. A co z ekranami, które w ogóle zabierają aparat? Bo takie pewnie w 2020 się pojawią na rynku.
Takie, które będą wbudowane, nie będzie w ogóle widać, tak, że on tam jest. To tak naprawdę trochę się zastanawiam, jak będzie funkcjonowało. Wówczas rzeczywiście nie byłoby żadnego problemu, bo na przykład telefony z aparatem wysuwanym mają minus taki, że nie masz tam odblokowania twarzą. A niektórzy jednak tego używają. Wiadomo, że jest to mniej bezpieczna technologia poza iPhone'ami, niż odblokowanie na przykład odciskiem linii papilarnych, ale jest to wygodne, więc wiem, że wielu ludzi z tego korzysta, szczególnie jak nie masz brudne ręce w rękawiczkach, teraz jest zima, to naprawdę jest fajna rzecz. Ja używam smartfona, który ma po prostu wcięcie na sam aparat widoczny, żadna wyspa, żadna łezka. I też zupełnie mi to nie przeszkadza. Mam wrażenie, że gdyby ten aparat był odkryty pod ekranem, nie robiłoby mi to żadnej różnicy.
Powiem ci szczerze, bo właśnie to jest, skoro jesteśmy przy ekranie tego telefonu, mi przeszkadza w tym telefonie to, że on ma tak jakby taką podwójną ramkę dookoła ekranu. Czyli masz aluminiową czy tam stalową ramkę dookoła, metalową w każdym razie, a potem z tej ramki wystaje jeszcze jedna taka mniejsza ramka plastikowa, gdzie dopiero jest ekran i to jest tak...
To jest chyba przewaga, słuchajcie, filmów YouTube'owych, filmów z recenzjami, nie z recenzjami podcastowymi, bo można pokazać tego, o czym mówimy.
Ale wrzucimy zdjęcia, więc myślę, że to każdy zobaczy.
Przyjmijmy, że jest to wyzwanie.
Jarek, a powiedz, twoja najmocniejsza funkcja tego smartfona, na co zwróciłeś uwagę szczególnie i na przykład z uwagi na co szczególnie polecałbyś zakup tego taniego, bardzo fajnego smartfonu.
Hmm. Ogólnie tutaj ciężko by było wymienić jakąś taką jedną najważniejszą cechę. Wydaje mi się, że on po prostu ma bardzo mało, bardzo słabych stron po prostu. I wiadomo, jest to Xiaomi, więc uwaga, ma NFC. To taka jedna różnica. Ma całkiem dobry procesor.
No właśnie chciałem powiedzieć o tym NFC. To jest super, jest to, że ma NFC, bo sporo jednak tych telefonów androidowych, niektórych nie ma NFC, nie można płacić.
Znaczy coraz więcej ma. Coraz
tak,
więcej
ale,
ma,
ale są też takie, które nie mają.
I właśnie dzięki Xiaomi ta cena z tym modułem spada. Dobry procesor.
Coraz mniej smartfonów, które nie mają NFC.
Dokładnie.
W tej chwili. Procesor jest wystarczająco dobry. Snapdragon 665. Cóż, naprawdę, z zupełności wystarczy przeciętnemu użytkownikowi, jestem przekonany co do tego.
Wrzucimy kilka przykładowych fot. Akurat miałem ten telefon w Barcelonie i zrobiłem kilka fot i naprawdę aparat... No, ja wiem, że liczą się różne niuanse i detale, ale ja jako użytkownik, tak jak rozmawialiśmy o tym, jak ten aparat wygląda, to moim zdaniem robi naprawdę też bardzo dobre zdjęcia.
Aparat jest na papierze 48-megapikselowy. Chociaż prawda jest taka, że matryca, która jest tu zastosowana, też jest całkiem spora. Więc teoretycznie te zdjęcia powinny być dobre, patrząc na liczby, na specyfikacje. W rzeczywistości, z tego co ja porównywałem, sprawdzałem i też jakby trochę subiektywna moja opinia ostatecznie, jest różnie, bardzo różnie. Jeżeli mamy dobre światło, te zdjęcia wychodzą bardzo fajne. Jeżeli jest tego światła mniej, to zaczyna być już naprawdę losowo wręcz. Jest tryb nocny, który trochę poprawia. Na przykład zdjęcia przy sztucznym świetle wychodzą porządnie, ale jeżeli jest ciemno, to już jest naprawdę dramat. Albo wychodzi plama, albo wychodzi właśnie szczególnie przy trybie nocnym bardzo duży szum, więc jest to mało przyjemne dla oka. Ale w ogromnej większości przypadków...
Jesteś może zepsuty tymi flagowcami.
Być może, ale z drugiej strony po prostu mówię uczciwie, za te pieniądze bardzo fajne zdjęcia w ogromnej większości przypadków. Natomiast nie ma co oczekiwać, że za te 800-900 zł będziemy mieć smartfon, który będzie bił pod względem jakości zdjęć nocnych chociażby Huawei P30 Pro. Bo nie.
A wspominając już Mate 30.
Rozumiem, że ma szeroki kąt.
Oczywiście ma.
Ma super szerokokątny obiektyw, to jest drugi obiektyw z czterech. Drugi, który faktycznie się do czegoś przydaje, tak już upraszczając z tych czterech. Ale jakość tej matrycy i tego aparatu jest taka sobie. Znowuż nie jest tragicznie i dla potrzeb na przykład mediów społecznościowych, czy nawet dla potrzeb jakiegoś małego wydruku, to zdjęcie wystarczy, szczególnie jeżeli będziemy mieli dobre światło, bo wiadomo, teraz super szerokokątny obiektyw daje zupełnie inną perspektywę. Daje możliwość zrobienia fajniejszego ujęcia, ciekawszego. I tak jak powiedziałem, to powinno wystarczyć na social media, powinno wystarczyć na wydrukowanie przy jakimś małym rozmiarze, ale jednak jakościowo znacznie odstaje, chociażby od tego głównego obiektywu.
A czy zdjęcia są jeszcze gdzieś ludziom potrzebne w jakichś innych zastosowaniach?
Tak, często można sobie zadawać to pytanie.
Oczywiście, to jest prowokacyjne pytanie, ale wydaje mi się, że przytłaczająca większość ludzi, która sięgnie po ten telefon za 700 zł, ta właśnie ma takie oczekiwania.
Wiesz, ja też pamiętam super szerokokątny obiektyw pierwszy, taki w smartfonie, który miał 5 megapikseli. I matryca była jeszcze mniejsza niż ta, która jest tu. I to był flagowy smartfon parę lat temu. I no cóż, dokładnie broniłem to tym samym argumentem, którego tu użyłeś, że wyświetlając to na ekranie...
Wszyscy się jaraliśmy tym telefonem.
I tak nie zobaczysz tak naprawdę tej różnicy, póki gdzieś nie przybliżysz na przykład tego zdjęcia.
Dobra, a to byś się przesiadł z 11 Pro Max na tego Xiaomi?
Wiesz co, ja mam drugi telefon z Androidem, zawsze przy sobie.
Yeah.
Całkiem podobny chyba nawet.
Całkiem podobny, mam akurat Xiaomi Mi 8, więc bardziej mi się podoba ten Mi 8, dlatego właśnie, że nie ma tej podwójnej ramki dziwnej. Nie wiem, dlaczego ktoś tak wymyślił. Nie, ja uważam, że ten ma na pewno, to jest super. Kilka cech tego telefonu jest fantastycznych. Cena, po pierwsze, po drugie cena, pewnie trzecie to też cena, a potem NFC, dobra bateria i szybkie ładowanie.
Właśnie bateria, jak się spisywała? 4000.
Zupełnie szczerze nie miałem możliwości tego przetestować tak jakoś bardzo intensywnie, ale tutaj oczywiście zasięgnąłem wiedzy ekspertów, naszych kolegów, koleżanek, którzy twierdzą, że jest nie najgorzej. Jest 4000 mAh. Ważne jest to, co wspomniał Norbert, że jest szybkie ładowanie, 18-watowa bateria, przepraszam, ładowarka w pudełku, więc to jest duży plus.
To też jest fajnie. Zobaczcie, w telefonie za 899 zł w promocji 799 masz szybką ładowarkę, do tej pory z iPhone'em, który kosztował 5000 zł, nie miałeś szybkiej ładowarki.
Jak tak słucham tego, to chyba czas skończyć z iPhone'ami, Norbert, bo to jest naprawdę duży wydatek. Lepiej sobie kupić 5 nowych modeli Xiaomi w roku.
Pewnie gdzieś tam przepłacamy. Problem jest taki, że wiesz, że w przypadku twoim i moim, nie wiem, może w twoim mniej, w moim bardziej, moje zakorzenienie w ekosystemie Apple jest uzależniające. Jeżeli teraz się przesiadł z telefonu na inny telefon, to wiesz, nie miałbym żadnej komunikacji między komputerem a telefonem, takie jak chcę, takie jak mam w tej chwili.
A co najmniej byłaby utrudniona.
Ja nie wiem, cenię sobie to, że jak robię zdjęcie iPhone'em, to on po sekundzie to zdjęcie mam w iPhoto, w zdjęciach na komputerze, w odwrotną stronę. No, to, wiesz, ciężko było się przesiąść, ale ja faktycznie, iPhone'y są zbyt drogie na to, co potrafią, szczególnie jak patrzysz na taki telefon właśnie za 899 zł.
Ja też o tym, co wspomniałeś, że jest ten ekosystem, który po prostu działa. Używając Androidów, używając Windowsa też da się to zrobić. Są do tego usługi, na przykład usługi Google'a, typu zdjęcia Google.
Ja myślę, że to jest świetny temat na jakiś nasz poradnik, właśnie tak. jak się wyrywać z systemu, z ekosystemu.
To na pewno.
Odwyk dla rehab, dla Norberta.
Możemy przyjąć, mogę zrobić taki challenge i na przykład właśnie wziąć
To brzmi bardzo dobrze.
Jakiś w miarę dobry telefon z Androidem i spróbować przesiąść się na 2 tygodnie i zobaczyć, jak będę żył.
Jarek, ja mam się takie pytanie, czy to T w nazwie, czyli Redmi Note 8T, to coś oznacza?
Turbo.
Można by powiedzieć, że turbo. Jeżeli porównasz go do Redmi 8, to jest tak trochę lepszy. Ale to nie, ta literka nie musi nic konkretnie oznaczać. To jest po prostu trochę lepsza wersja Redmi Note 8.
Tak, bo chyba na wszystkich poziomach się pojawia T, prawda? W wielu modelach Xiaomi dodaje tą literkę T. I to rozumiem, zawsze jest taki znak rozpoznawczy lepszego trochę modelu.
Właśnie nie zawsze lepszego. Nie zawsze. Mi 9 T chyba jest
już sobie Mi 9 bym myślałem. No właśnie, dokładnie, masz rację. Tak. To w ogóle, to już nic nie rozumiem.
Nie, ja tutaj polecam. Wojtek Nadzieja Samolna robi dobrą robotę i artykuły typu 47 modeli Xiaomi, który jest dla ciebie. Wybierz. Od 300 zł do 3000.
Czytajcie GSM Online, już drugi raz ich tutaj polecamy.
W jednym odcinku.
Wojtek, ciekawe jest, czy nas słuchasz. Powinieneś nas słuchać, powinieneś wrzucić link.
Wiesz co, nie wiem czy chyba Wojtek, znaczy nie wiem, czy nas słucha, ale widzę, wiesz, że osoby różne, które nas zaczynają followować na Instagramie, na Twitterze i tam fajne, ciekawe osoby wpadają nam. Sporo już ludzi z PR-u różnych marek nas.
To pochwaliliśmy się. Ja jeszcze tylko dopowiem odnośnie tego, co mi się podoba. Wspomniałeś o tym, że upadł ci i przetrwał i jest pokryty szkłem Gorilla Glass 5 z obu stron. Wydaje mi się, że ta obudowa, która jest tak skonstruowana, a nie inaczej, też jest po to, żeby właśnie zapobiegać uszkodzeniom. Chociaż być może tutaj dokładam do tego jakąś historię dodatkową, której nie ma.
I tutaj, zadziałała, wiesz, zasada głupi ma zawsze szczęście, bo ja w tym roku rozbiłem chyba 10 ekranów. Kiedyś próbowałem to policzyć, ile to wykosztowało. To jest jakaś po prostu fortuna. I naprawdę, słuchajcie, jak na takich filmach, ja zamarłem, jak ten smartfon mi spadał. Dzięki Bogu się nic nie stało, ale nie jest zasada. Ja bym tego nie powtarzał. Ja nie uważam, że to jest zasada co do tego, że ten smartfon jest odporny na takie sytuacje. Udało się.
Ale gdyby się nawet ci zbił ten ekran, to z tego, co widzę, to w ogóle by ci go za darmo w ciągu pół roku wymienili. Wiesz, bo chyba ten telefon ma coś takiego jak dodatkową gwarancję na ekran, która działa przez pół roku.
Tak, być może nie po prostu, słuchajcie, nie wszędzie, tak.
W tym Xiaomi to jakieś wariaty pracują. No przecież to w ogóle się nie opłaca.
No weź, nie powiedzieliśmy jeszcze, wiesz, full różnych fajnych, ciekawych cech tego telefonu. Ma dwie karty SIM.
2+1 to jest istotne, tak. Bo nie wszędzie tak jest. Czasem jest hybrydowy.
Że możesz, czyli dwie SIMki i jeszcze karty
jeszcze
pamięci.
SD, tak. 2+1. Ma złącze USB-C.
Tak, niebagatelna rzecz.
Niebagatelna rzecz, bo to wiesz, ułatwia życie ci w chwili obecnej. iPhone go nie ma, a on go ma. Więc nie, dla mnie, wiesz, cena robi robotę. Prawdopodobnie jak tata mój zbije kolejny telefon, a robi to dość często, to właśnie mu kupię ten model.
Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Jarek, jeszcze jakieś ostatnie słowo?
Tak, ja dopowiem tylko, że tak naprawdę gdzieś trzeba go umiejscowić, bo wiadomo, fajny. I można de facto powiedzieć tak o każdym smartfonie. Czasem zdarza mi się przeczytać jakiś artykuł, one często są gdzieś, powstaje we współpracy i można wymienić kilka zalet każdego smartfona. Każdy produkt jest świetny do momentu, kiedy porównasz go z konkurencją.
To możemy, to musimy teraz wymyśleć na szybko jakiś ten, jakiś ranking techlow i dać mu ileś techlowek. Na przykład 5 na 6 techlowek.
To nie wiem, co najmniej takie ze 3 i tam techlowki, cebule i coś jeszcze, żeby tak to się wypośrodkowało.
Nie, ale to dobry pomysł. Jakbyś umiejscowił ten smartfon właśnie? Jakbyś go. Chodzi o to versus konkurencja, versus jakaś półka?
Tak. No, powiedziałbym też, że to jest obecnie jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów w rynku otwartym w ogóle w Polsce. Ten właśnie model, Redmi 8T w tej wersji szczególnie.
Czyli 4 GB
przez 64,
przez 64 wnętrznej, na pamięci.
Której dostępne jest niecałe 50, tak na marginesie. Oczywiście bez rozszerzenia o kartę. Tutaj, jeżeli mówimy o konkurencji, to na pewno będą taki tacy mocni konkurenci, znowuż jeden z literów, czyli Galaxy A30s, ewentualnie też Galaxy A40. Ja wiem, on jest droższy. A30s kosztuje teraz promocji 1000 zł, to jest przecena z 1200, jeżeli dobrze widzę. A40 będzie jeszcze droższy. Dlaczego te modele mają podobną specyfikację? A30 na przykład ma słabszy ekran, bo jest tylko HD, a nie Full HD. Mają podobny rozmiar wyświetlaczy, podobną konfigurację aparatów. A40 być może będzie mieć lepszy, ale trochę to aparat, lepszy też aparat przedni, bo cóż można powiedzieć o tym w Redmi Note 8T, że jest po prostu. Robi całkiem dobre zdjęcia, jak jest dobre światło. I to tak, to już naciągnąłem ten komplement trochę.
No to jeszcze jedno ostatnie pytanie na koniec, bo to dla mnie zawsze bardzo ważne. Którą ma wersję Androida i jak uważasz, czy dostanie aktualizację?
Ma obecnie, jest oparty na Androidzie 9 z MIUI 10. Czy będzie aktualizacja, to myślę, że trzeba by zapytać ludzi z Xiaomi, a moim zdaniem na tym poziomie to nie jest aż tak bardzo istotny element na tym, przy tej cenie urządzenia.
Myślisz? No nie wiem, wiesz, no chyba istotny, przynajmniej dla mnie. A może jestem przyzwyczajony do częstych update'ów, ja lubię update'y. Ja w ogóle jestem w ogóle...
Tydzień bez update'u, to tygodniem straconym dla użytkownika iPhone'a.
Team update.
Słuchajcie, bardzo dziękujemy za tą fajną rozmowę. Jarek tutaj był dzisiaj głównym rozgrywającym, bo najdłużej testował ten smartfon. Napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o takich naszych recenzjach podcastowych, czego wam brakuje. Napiszcie, co myślicie o Xiaomi. Ja mam bardzo złą wiadomość dla agencji PR-owej, która mi to wysłała, dla agencji First PR, która pracuje dla Xiaomi. Nie oddajemy tego smartfona, bo nam się tak spodobał, że ja przynajmniej osobiście sobie go zostawiam. Ścigajcie mnie.
Ścigajcie mnie.
techlow.pl, tam znajdziecie namiary na mnie. Bardzo, bardzo dziękujemy i do następnej recenzji. Tak, słuchajcie Techlow.
Tak, słuchajcie Techlow. Zapraszamy jutro.
Techlow. Z miłości do technologii.